Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych i konsolowych. Odcinek 361. Ja nazywam się Damian Polaka-Dachman i ze mną jest specjalny nowojorski korespondent.
Z Nowego Jorku.
Marcin. Tak, z nowojorski. Bardziej z
Long Island.
Zdradzę? Long Island. Tak, Long Island. Ale to już żeśmy ustalili wcześniej, więc to nie będzie żadna zdrada. Oczywiście wszyscy już wiedzą, bo to nie ma takiej tajemnicy, że wiesz, ludzie słuchają bez spoilerów podcastów, więc już w opisie odcinka wiecie, że Zeratul, czyli Marcin Skrzeczyński, jest ponownie gościem wirtualnego studia. Witaj, drogi Marcinie.
Witam bardzo serdecznie.
Jak znosisz te nowojorskie 20-stopniowe upały? Czy zdarza ci się omdlewać?
Powiem ci szczerze, bardzo, bardzo przyjemnie, bo cały tydzień mam wolne i cały przyszły tydzień mam wolne, bo się właśnie opiekuję córką. I byliśmy dzisiaj rano na spacerze i było bardzo, ale to bardzo przyjemnie i sympatycznie. Tak więc, tak jak przy poprzednim odcinku, chciałem dać mały tutaj disclaimer, że może być ją trochę słychać czasem w tle. Chociaż generalnie tak, staramy się ją trzymać na wodzy.
Magiczna edycja, którą zastosowałem, no powycinała trochę tych
trochę,
dźwięków.
Ale nie wszystkie, bo ja słuchałem.
Nie. I niektórzy się zastanawiali, czy my tak serio mówiliśmy, że tam jest jakieś dziecko, czy nie. Ktoś myślał, że może jakiegoś gumowego kurczaka masz, no może tak. Go ściskasz raz na jakiś czas, więc tu jest
to. To jest edycja dwóch i ta trzecia.
Tak, dokładnie. My tu zawsze nagrywamy w takim trójkącie, w takim. To jest. No właśnie, Marcinie, ostatnio rozmawialiśmy o takich ciekawych rzeczach związanych z Microsoftem. Więc może Microsoft zostawimy na później. Jest jedna gra, o której na pewno będę chciał, żebyś mi powiedział. Recore. I to jest ekskluzyw, tak? Microsoftowy. To nie wychodzi na PC-ty, czy wychodzi na PC-ty? Tak, na Windowsy?
No to jest ekskluzyw Microsoftowy na Xboxa One i Windowsa 10.
Aha, czyli już teraz po prostu nie ma ekskluzywów, które nie byłyby na Windowsa 10.
No, nie. To trzeba sprecyzować, że tam Phil Spencer chyba wprost mówił, że to są te gry, które pokazali na E3. To one się wszystkie pojawią również na PC-cie. A jak ale będzie wiesz, w przyszłości, jest jedna rzecz. To nie wiadomo, dla której warto żyć.
Jest jedna rzecz. Nie wierz nigdy politykom i deweloperom.
Myślałem, że Philowi Spencerowi. Microsoft.
Nie, Phil Spencer jest taki sympatyczny. To jest taki swój chłop, nie?
Znaczy ja...
Że poznasz go osobiście, wiem, ale przybyłby z nim piątkę. Ja bym przybił z nim piątkę.
Znaczy ja chciałem taką uwagę zrobić po tej konferencji. Nie wiem, czy będziemy poruszać temat PlayStation Pro, ale wydaje mi się, że...
Jakbyś chciał coś dodać, to spokojnie możesz, bo my oczywiście rozmawialiśmy tydzień temu na gorąco, na pewno słuchałeś, ale ja będę zaszczycony, jeśli chciałbyś dorzucić swoje trzy grosze z perspektywy fanboya Xboxa.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że zauważyłem, że tak jak na początku tej generacji konsol, Sony ze Shu i z tym Adamem Boysem byli właśnie taką twarzą marki PlayStation, która mówiła i kierowała wszystko do graczy i była tak jakby takim... Lison, czy takim pośrednikiem między graczami, między graczami a właśnie korporacją. Tak teraz główne skrzypce odgrywa Andrzej Dom i Sony przypomina bardziej korpo, tak jak Microsoft na początku tej generacji bardziej przypominał korpo z Donem Matrickiem, a teraz właśnie Phil jest takim gamerem i to on właśnie pokazuje nam, że to gry się liczą, gry są najlepsze i a nie, to nie jest korporacja.
No tak, ale w ogóle bardzo ciekawe takie odwrócenie tych wszystkich rzeczy nastąpiło, że okazuje się, że... Znaczy dla mnie, wiesz, jak się zacząłem dłużej zastanawiać, to kurczę, jest to dla mnie jakiś problem. Czyli brak tego Ultra HD, odtwarzania filmów w rozdzielczości 4K na konsoli PlayStation. Bo wiesz, co jest najdziwniejsze? To jest konsola Sony. Więc na pewno to zaoszczędzenie na jakichś licencjach czy formatu to jest coś marginalnego. Kwestia jest oczywiście kosztów wrzucenia takiego napędu, który mógłby odtwarzać multiplayer, ale wydaje mi się, że to jest kwestia jakaś groszowa w tym przeliczeniu. Na pewno dokładają do tej konsoli. Tak mi się wydaje, że oni niby zmieścili się w tych $400, ale chyba dokładają, nie? To ja odnoszę takie wrażenie. Ale nie wiem, no dla mnie to jest jakaś taka dziwna zagrywka. No. Nie wiem, czy chcesz do tego wracać, bo to jest taki rzeczywiście już mocno przewałkowany temat. Ale jakbyś tak chciał powiedzieć, jako posiadasz Xboxa One S, który nie ogląda filmów.
No właśnie, to jest chyba to, że ja nie jestem kinomaniakiem. Jest... Ja, dla mnie nie jest, bo pierwszy nie ma telewizora i ten telewizor dopiero planuję kupić gdzieś w przyszłym roku, jak się oferta tych telewizorów zwiększy.
Nie masz telewizora? To jak grasz?
To podłączam pod, wiesz, mikrofalówkę.
Remote, jak się nazywa? Streaming robisz po prostu na laptopa, na iPada. Xboxa.
Nie, no w sensie nie mam 4K z wsparciem HDR-u, tak więc nie wykorzystywałbym tych opcji, pomimo tego, że złożyłem preordera na Pro, tak więc to też ciekawe jest.
Znaczy ja zawsze, wiesz co jest najśmieszniejsze? Że jak pokazują efekt HDR, to robią to w taki sposób, żebyś ty mógł zobaczyć tą różnicę na zwykłym telewizorze. I okazuje się, że na zwykłym telewizorze, skoro widzisz różnicę, znaczy, że można ten HDR zrobić.
No
nie?
Tak, z tego założenia wyszło Sony, mówiąc, że oni tam do PlayStation tego 4 zwykłego też wprowadzają ten sam update, że tam ma być niby 4K skalowanie, jak tam nie ma wejścia chyba HDMI 2.0 tam. W ogóle ta,
co... To nawet nie o to chodzi, z tego co słyszałem, to nie ma telewizorów Full HD z HDR. No oczywiście teraz zaczną powstawać, no bo to jest teraz właściwie
co
każda
Sony
nowa
powie,
konsola.
To tak będzie.
Tak. No nie wiem, to są takie śmieszne rzeczy, bo szczerze mówiąc ja ostatnio tak patrzyłem na ten mój stary telewizor, to jest Sony Bravia 40-calowy, który służy mi wiernie przez tyle lat. Jedyna rzecz, której on nie ma, to nie ma odtwarzania MPG4, czyli ta telewizja cyfrowa, taka popularna w Europie, ja nie wiem jak to w Stanach, ale w Stanach też jest chyba ta cyfrowa naziemna telewizja, że mam tylko dźwięk, ale dokupiłem sobie, prawda, takie małe pudełeczko, setup box i to wszystko już mam, nie? Więc jakby okazało się, że jedyna rzecz, której mi brakuje na tym telewizorze, to nie zgadniesz. Może zgadniesz, czego mi brakuje na tym telewizorze.
PlayStation Now.
Nie, 3D. Naprawdę, tego mi brakuje. No, ale mam 3D monitor i więc jakby jak chcesz coś w 3D obejrzeć, no właśnie niewiele mam filmów tak naprawdę z 3D. Parę filmów przyrodniczych i oczywiście mam Marsjanina. Bardzo fajnie wydany jest na Blu-ray, tylko już się wkurzyłem, bo wyszła kolejna poszerzona edycja Marsjanina na Blu-rayu, która oczywiście jest dłuższa, ciekawsza i tak dalej, a ja już mam ten film w kolekcji. I doszedłem do wniosku, że wyjątkowo zagryzę język i nie będę chciał na siłę po prostu powiększać swojej kolekcji o coś takiego, ale nie wiem, ja jestem akurat kinomanem. Ja uwielbiam filmy, więc dla mnie to jest problem i teraz decyduję się nie kupować PlayStation Pro do momentu, kiedy nie wyjawi się troszeczkę, nie wyklaruje się sytuacja, jeśli chodzi o właśnie o Scorpio, to co będzie później, no nie, może sobie po prostu kupię napęd Ultra Blu-ray, czy jak on się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, do komputera. I tyle. No zrobię sobie kino domowe właśnie na komputerze.
Ja mam pytanie. Z innej
Zamieniam się z innej beczki,
jako że jesteś kinomanem i wspomniałeś Marsjanina, a ja mam taki problem w tych filmach, które starają się być bardzo tak science fiction, one są science fiction, ale starają się być science i w pewnym momencie one porzucają całą tą ideę science i stają się bardziej fiction. I tak było moim zdaniem w przypadku Marsjanina, było tak w przypadku Interstellar.
Wiesz co,
nie boli cię to, że oglądasz ten film, czekaj, chcę skończyć tylko, oglądasz ten film, tam jest tyle takie nastawienie na science, gdzie się tym hypujesz, bo ja uwielbiam takie rzeczy, takie smaczne.
Znaczy ja chciałem tutaj sprostować. Aha. Marsjanin to jest film science fiction. Grawitacja, którą też ostatnio zakupiłem sobie w 3D, ale jeszcze nie miałem okazji zobaczyć.
Nie widziałeś grawitacji. Nie widziałeś w
kinie? Widziałem grawitację 3D w kinie,
ale chodzi mi
o to, że mam teraz...
Już dostałem palpitacji serca.
Tak. Widziałem Sandra Bullock, jak się kręci ładnie w tym kosmosie, tam, wiesz, otwiera okno, wiesz, żeby przewietrzyć. chiński satelita taki, kurde, zapyziały.
Albo George'a nie może złapać na lince i przyciągnąć do siebie. Nie?
Podstawowe rzeczy, które uczą w Akademii w ogóle kosmonautów w Mińsku. Ale generalnie Interstellar to akurat jest science fantasy. To jest film, który po prostu... On wiadomo, że był konsultowany i tak dalej, ale później oglądają to tacy ludzie z NASA i wiesz, facepalmy strzelają. No ja wiem, że ten Neil deGrasse Tyson, jak on się tam nazywa?
Na
pewno go znasz, bo on jest chyba z Nowego Jorku.
On jest z Nowego Jorku i on był uczniem... Wiesz kogo?
Shigemaru Miyamoto.
Też. Nie, on prowadził film Ten Kosmos, tak? Jest dobrym showmanem, można tak to określić.
Tak, tylko że moim zdaniem jest... ja bym jeszcze raz sprawdził jego credentials, ale to jest, wiesz, moja złośliwość bardziej niż to jakieś stwierdzenie faktu, nie? Wiesz, birth movement i tak dalej.
Czyli wolisz mi Ciokaku.
Tak, ale wiesz, no chodzi mi o to, że Interstellar to jest na pewno ciekawy film, to jest piękny film, ale kiedy widzisz, że, wiesz, główny kosmonauta to jest właściwie taki kierowca ciężarówki, który ze względu na konstrukcję filmu, czyli taką potrzebę ekspozycji, no nie, trzeba mu tłumaczyć, wiesz, co to jest to, co jest tamto, to się ten film bardzo dziwnie ogląda. Za drugim razem to już w ogóle, wiesz, zaczyna strzelać facepalmy, no nie? Więc Interstellar to jest film science fantasy i tak go trzeba oglądać i wtedy można go, powiedzmy, przytrafić. Więc Zapomniałem dokładnie, o co ci chodziło w tym pytaniu, ale chciałem tylko ci powiedzieć, że mnie to nie boli. Cokolwiek to miałoby boleć, oglądając film science fiction. Ja uwielbiam science fiction, ja w ogóle uwielbiam filmy, wiesz co? Bo to jest dobre pytanie. Dziękuję, że mi zadałeś pytanie w ogóle o filmy. Rozwinę tam odpowiedź. W kierunku przypomnienia dwóch fantastycznych filmów. Znaczy, jeden jest fantastyczny film, a drugi jest dobry, ale jest wyjątkowy ze względu na komentarz, który jest dodawany. Ja akurat jestem wielkim fanem filmów i zwykle jak kupuję coś do mojej kolekcji, to staram się nie kupować tych, wiesz, wydań, gdzie jest tylko film i nic więcej, nie? I ewentualnie zwiastun. Tylko kupuję jakieś takie edycje dwupłytowe, specjalne wydania, które zawiera, nie wiem, po 5 różnych komentarzy reżysera. Na przykład uwielbiam, to jest akurat moje stare wydanie, ja specjalnie otworzę tylko dla efektu dźwiękowego. O, słyszałeś ten dźwięk? Taki
orkiestr miejsca.
To jest dwupłytowe wydanie, tylko że na DVD niestety, bo to już dawno temu kupiłem, z filmu Seven. Głośnego filmu ze względu na spoilery, które się pojawiają.
To jest ten fantastyczny sieci, film, tak? To nie ten dobry film, to jest fantastyczny.
Nie, to jest świetny, tak, to jest kryminał. To jest taki trochę okultystyczny film, wiesz, tam kosmos, no nie. Tak, tam Michał Anioł i tak dalej. I na tym, w tym wydaniu po prostu masz na jednej płycie film plus cztery komentarze gwiazd, później jakiegoś takiego autora książek, czy jakiegoś tak, nie wiem dokładnie jak to określić, ale jakiegoś akademika, że się tak wyrażę, Richarda Dyera. Później masz wiesz, jeszcze kilka osób, które zajmują się zdjęciami, wiesz, czyli reżyserią obrazu i tak dalej, które komentują. I później masz ostatni komentarz od dźwiękowców. Więc to jest fantastyczne, ja uwielbiam takie rzeczy. I na przykład teraz sobie puściłem inny film z komentarzem, który już dawno temu widziałem. Film jest taki sobie, ale jak ktoś lubi sensację, to na pewno powinien obejrzeć, czyli Suma wszystkich strachów. Z Benem Affleckiem, historia oczywiście oparta na
Panem
książce.
Bogiem.
Toma Clancy'ego. Toma Clancy'ego znałeś na pewno.
Film też, ja akurat, Damian, mam takie szczęście, że oba filmy widziałem. Możesz się zdziwić.
Miałeś ten cały czas jako młodzieniaszek, tak? Oglądałeś filmy.
Powiedz, że
przyznaj się. Przyznam, teraz nie masz czasu na nic.
Teraz mam czas tylko na Xboxa.
No tak. Nie? Xbox for Life. I rodzina oczywiście. I Suma wszystkich strachów to jest taki film, który oczywiście jest dobrym filmem sensacyjnym, ale jak oglądasz go z komentarzem reżysera i Toma Clancy'ego, który, właśnie szukałem, czy on więcej komentarzy nakręcił, ale chyba po tym filmie to już chyba zrezygnowali z jego pomocy, dlatego, że za każdym razem pewnie, kiedy widział jakąś scenę, mówił tak, to jest nie tak, to nie powinno być tak, to jest bullshit, to jest nierealistyczne. I wiesz, to jest niesamowite, bo to działa w drugą stronę. Na pewno mówisz, co za nadęty taki ten, ale z drugiej strony to widzisz, że to jest gość, który na tym zjadł zęby, można powiedzieć, tak? No tych książek napisał mnóstwo i też napisał książki, które są non-fiction, więc naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy jakby pod jego pióra wyszło i świetnie się to ogląda. Ja uwielbiam takie komentarze, a druga rzecz to jest właśnie polecam ci Clear and Present Danger z Harrisonem Fordem.
Nie znam.
Nie znasz? No też właśnie oparta na prozie Toma Clancy'ego historia. W Polsce chyba się nazywa Stan Zagrożenia. I coś kojarzysz już? Tak?
Coś kojarzę, nie? Stary film, ale nie miałem okazji. Wiem, jak
94 roku
chyba, ale nie widziałem.
Rewelacyjne. I też kupiłem DVD niedawno. Oczywiście tych dodatków było mniej, ale wiesz jak to jest, trafić na przykład w Irlandii kupując DVD, żeby był polski lektor. No ja się świetnie bawię wtedy, jak sobie słucham polskiego lektora, jak Lucjan Szołajski czytał, więc to jest, wiesz, no to jest moim zdaniem nawet lepszy głos niż Tomasza Knapika. Chociaż Tomasz Knapik to jest kultowy czytacz, więc ja dla mnie film jest bardzo ważny i przyznam, że ta zmiana do 4K, ja jeszcze nie jestem do końca przekonany, tak, że ja, wiesz, pokazuję ci, że nawet oglądam filmy na DVD, że dla mnie fabuła jest ważna, historia, obraz też, ale to 4K jest takie, że mogłoby na przykład jeszcze za dużo zdradzać, ale już nowe filmy, które są już robione pod 4K, no one mogą być jakimś takim dodatkowym, wyjątkowym doświadczeniem i chciałbym być przygotowany na to. I w tym momencie, na szczęście, przez to, że ta konsola jest taka wybrakowana, że One S nie potrzebuje, bo jestem zadowolony ze zwykłego Xboxa One, że jeszcze nie mam telewizora, no bo nie potrzebuję go. Tak jakby, wiesz, odkładam to, ale myślę o tym, wiesz, o tej przesiadce bardzo powoli, ale gdzieś na przykład w 2017 roku nie wykluczam pewnych zmian. I zastanawiam się, no nie, czy No, czy Sony nie postradało rozumiem tam, ale to jest.
Znaczy to ja się zgadzam.
Personalne
tą,
rzeczy.
Ja się zgadzam z tą 100%, że ja uważam, że to jest błąd, który Microsoft marketingowo wykorzysta bardzo, bardzo szybko, dlatego że mają jednak na ten cały Black Friday czy na Holiday Season maszynkę, która odtwarza te filmy w 4K w bardzo przystępnej, sympatycznej cenie i wystarczy tylko zrobić dobrą kampanię marketingową i oni mogą przyćmić Pro, premierę Pro i przekonać ludzi do tego, że jeżeli chcecie się przesiąść, nawet nie potrzebujecie jeszcze Scorpio. Możecie już kupić Xbox One S, bo jednak jakby nie było na świecie, jest o wiele więcej fanów filmów czy kinomaniaków, którzy chcieliby komfort z oglądania filmów niż więcej niż graczy. Graczy jest zdecydowanie mniej.
Dokładnie. Tak było z DVD i z PlayStation 2, tak było z Blu-rayem i PlayStation 3.
Dokładnie.
I niestety nie będzie tak z PlayStation 4,
Pro.
Tylko będzie z Xboxem One S. I jak to Michał Kita właśnie gdzieś tam w jednym z postów na Facebooku napisał, że w tym momencie najtańszy player, taki standalone player 4K kosztuje około 2000 zł. Ale Xbox One kosztuje chyba z 1500, coś
no,
koło tego.
No tak, no jeszcze teraz jakieś deale, oferty.
Więc jest najtańszym...
Ktoś mówi, że możesz wygrywać konsolę z Battlefieldem, jeden z Forza Horizon czy zestawik, to nawet jak nie jesteś graczem, jesteś tylko kinomaniakiem. Kupujesz konsolę, sprzedajesz te gry i z powrotem dostajesz przynajmniej 200-300 zł. To jeszcze obniż...
Otóż to. No. Więc ja nie chcę już zagłębiać się w ten temat, tak? Bo wyjdzie, że my tutaj jesteśmy strasznymi właśnie fanboyami, że...
No ja jestem, no i co?
Przelałeś, ta osmoza, no nie? Przelałeś na mnie swoją fanboyskość.
Zaraziłem cię.
Tak, zaraziłeś mnie. Chociaż wszyscy wiemy i nie ukrywaj, że grasz na PlayStation 4, że masz PlayStation 4, że prawdopodobnie PlayStation 4 Pro kupisz.
Preordera mam. Nie, ja preordera mam na PS4 Pro
No, więc wiesz, żeby to nie było, wiesz, to jest taki ten, tam, a ja mam takiego przyjaciela, który ma właśnie PlayStation 4
a
Pro.
A masz, czy będzie, ja nie mam, a chciałbym mieć.
No, ale masz PlayStation Pro 4.
No to
4.
Nie potrzebujesz przyjaciela.
W przyszłości. I dokupiłeś sobie tego wirtualny hełm oczywiście, czy hełm wirtualny.
No właśnie dzisiaj tak, ja mam preordera złożonego zarówno na Pro, jak i na VR-a i tak zastanawiałem się, że jeżeli przyniosę jeszcze jeden gadżet elektroniczny do mojego małego mieszkania, który będę musiał podłączyć do 5 różnych kontaktów, to chyba już mnie żona wyrzuci z tego mieszkania, więc chyba skasuję jednak preordera na VR-a, bo ostatnio kupiłem sobie headseta Astro, za którego zapłaciłem dużo pieniędzy i się okazuje, że kable się teraz ściągną przez pół mieszkania od telewizora do kanapy i jak ona zobaczyła te kable, to dostała gorączki. Tak więc...
Czy będziesz miał problem, jak twój mały szkrabik zacznie dreptać i wspinać się po różnych rzeczach, działań. Tylko na szczęście masz jeszcze trochę czasu.
No dużo nie, ale myślę, że będziemy ten problem jakoś rozwiązywać.
Masz jeszcze pół roku mniej więcej, tak, że w spokoju.
Ale chciałem wrócić do innej myśli, jako że my lubimy rozmawiać na tematy zupełnie inne niż te, które planujemy.
No sam od kosmosu, wiesz, ale, to jakiś astronomiczny.
Ale nie będziemy może rozmawiać na temat czarnych dziur, tylko bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś odnośnie tego, że lubisz kupować filmy i oglądać wszystkie te komentarze reżyserów, jakieś special effects, inne bonusowe feature'y i dzięki temu ty zdobywasz i poszerzasz wiedzę na temat filmów i wiesz, ile to pracy, ludzi, wysiłku, kosztów, potrzeba, żeby taki film stworzyć. To nie jest takie, o, wymyślimy sobie, że w tym, na przykład, nie wiem, ostatnio mi przyszła do głowy cała ta scena z Batmana, jak ta ostatnia część Batmana, Rise of the Dark Knight.
Batman versus
Superman. Ten Batman, nie Supermanowy film. Rise of the Dark Knight, czy?
Chyba
Dark
tak.
Dark Knight Rises. I tam jest ta początkowa scena, spoiler alert, jak oni porywają samolotem transportowym zwykły mały samolot pasażerski. I oni właśnie w dodatkowych feature'ach pokazywali, jak to Nolan chciał to fajnie nakręcić i zrobić, żeby to wyglądało super. I pokazywali, ile to wysiłku pracy i konsultacji z różnymi specjalistami potrzeba było, żeby coś takiego zrobić. Ja lubię oglądać czasem różnego rodzaju materiały na YouTubie czy ogólnie w telewizji, które opisują różne sztuczki filmowe, jakie są wykorzystywane przez twórców do tego, żeby po prostu poszerzyć swoją wiedzę i zawsze cenię sobie ludzi, którzy nie oglądają tylko w sposób durny filmów, czy nie w sposób durny grają w gry, tylko staram się wyjść poza to. Zrobię pauzę, bo pociąg jedzie. Sekunda.
Ale my lubimy te pociągi. Nie rób pauzy.
Okej. Okay. Okay, special effects from New York City.
To jest nawiązanie do filmu 7.
Tak.
Kto oglądał, ten wie.
Dwa przyjechałem. Była Mijanka, jak to się w Polsce mówi. Mijanka.
A i nawiązanie do Final Station.
Okej. Okay. I ludzie, którzy nie tylko grają w grę i po prostu narzekają na to, że gry są drogie, że za DLC trzeba dodatkową kwotę zapłacić, tylko potrafią dostrzec, że jednak nad tą grą siedzi teraz nie 5 kolesi, tylko siedzi 400 ludzi, którzy mozolnie tworzą jakiś jeden budynek w jakimś Assassin's Creedzie czy w Call of Duty nawet. Tak więc ja lubię ludzi, którzy po prostu starają się wyedukować na poziomie, na podstawie swojego hobby.
Znaczy ja polecam ze względu na 30. rocznicę filmu Aliens, czyli Obcy, decydujące starcie, komentarz reżysera i aktorów do wersji właśnie tej reżyserskiej. Tam takie fantastyczne smaczki są. I właśnie jeśli chodzi o tworzenie, nie tam jakieś tam anegdoty, wiesz, a tu na przykład się na plan tak ubrałam i tak, tylko kwestia tego, jak na przykład młodemu reżyserowi, którym był James Cameron, który właściwie był w tamtym momencie zupełnie nieznanym reżyserem. On dopiero, wiesz, nakręcił Terminatora, Obcych kręcili w Anglii, gdzie jeszcze ten Terminator nie był pokazany. W tym samym czasie w ogóle, jak on robił Obcych, to już też pisał scenariusz chyba do Rambo i do Terminatora drugiego, więc w ogóle to był bardzo pracowity człowiek. I to jest człowiek, który żyje filmem, tak? I ta amerykańska pracowitość, nie? Oni ją przywieźli ze swoją ekipą do Anglii, ale w Anglii ze względu na związki i tak dalej, studia muszą zatrudniać odpowiednią ilość pracowników właśnie z tych różnych. Zresztą związki też są w Stanach, to nie jest tak, że to jest jakaś taka rzecz.
Tu się to nazywa union.
Tak, union, tak. I kwestia tego, że po prostu, wiesz, Anglicy by chcieli tak pracować od 9 do 5, wbić kartę, oczywiście, znaczy nawet może nie do 5, ale wiadomo, że jest tea time i tak dalej, i tak dalej. A oni, wiesz, 12 godzin, 14 godzin dziennie, jakieś bunty były na planie, jakieś zmiany. Wiesz, słuchasz o tym, naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. I też polecam inny komentarz reżyserski do filmu Otchłań, The Abyss, też Jamesa Camerona, zresztą jeden z moich ulubionych. Niedawno się dowiedziałem, że mam nadzieję, że to jest prawda, że to nie jest znowu coś odkładanego, że The Abyss w końcu się pojawi na Blu-rayu i na Blu-rayu 4K. Bo ten film nigdy się nie pojawi na Blu-ray. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni się pokłócili James Cameron jakoś z Foxem, to chyba Fox produkował ten film. Nie mogli się dogadać, ale ja uwielbiam te rzeczy. I powiem ci tak, że ostatnio w ogóle nawet więcej filmów oglądam niż gram. Bo jakby przy filmie się bardziej odprężam, wiesz, bo to jest, bo film jest rozgrywką pasywną, wiesz, po prostu siadasz, oglądasz i chłoniesz. W grze musisz się wysilić, musisz pomyśleć, jak jest, wiesz, jak jest jakiś problem, którego nie możesz przejść, no to się zacinasz i historia się zacina i nie możesz pchnąć tej historii i się denerwujesz, bo już jesteś odzwyczajony od tego, że masz nad jakimś problemem spędzić więcej niż kilka minut. Że gry cię przyzwyczaiły do tego, że one są właściwie takim ciągle zmieniającym się przeżyciem. Rzeczywiście są gry, które no mają tą budowę, że coś się powtarza i tak dalej, bo tych gatunków jest niezliczona ilość, ale generalnie gry, w które gramy, mają opowiadać jakąś historię od początku do końca, ją przejdziesz i masz ją zamkniętą jak obejrzany film. I dlatego akurat teraz potrzebowałem troszkę naładować baterię i oglądałem więcej filmów niż grałem, ale powoli wracam. Powoli wracam i powiem ci, że nawet częściej sięgam po małe gierki niż duże. Cały czas mam zaczętego Deus Exa, tego rozłamu ludzkości, ale jestem daleko, daleko od skończenia tej gry, więc...
Również bardzo daleko.
Mhm. Ale grasz właśnie w tą... Możemy teraz przejść właśnie, w co ostatnio grałeś. I grasz w Recore. Czyli co to jest w ogóle? Dla mnie to wygląda jak, no właśnie, jakaś taka, czy to platformówka jest trzeciej osoby, czy
powiem czy tak, że grałem w Recore. Że grałem w Recore, nie gram w Recore obecnie. Jest taki dosyć spory problem, dla którego nie gram w Recore i do tego zaraz przejdę. To jest gra tego Keiji Inafune, tego kolesia, który stworzył ogólnie Mega Mana i Dead Rising Series, czy serię, tak mówiąc po polsku. I generalnie koleś, ta gra mnie mocno zainteresowała jeszcze bardziej niż ten pierwszy trailer, który się tam pojawił 2 lata temu, chyba podczas E3. Po tym jak się dowiedziałem, że Joseph Staten, czyli ten jeden z wielkich pisarzy, którzy stworzyli serię Halo z Bungie, potem jak odszedł właśnie z Bungie, on dołączył do Microsoft Game Studios, to on współpracował właśnie z Kedzim i pisał fabułę do Ricora, a jako, że gra jest umiejscowiona w świecie takim post-apo na jakiejś tajemniczej planecie, to wiedziałem, że z tego może wyjść coś naprawdę dobrego. Tak więc o wiele bardziej się zainteresowałem właśnie Ricorem przez głównie postać Josepha, którego bardzo, ale to bardzo cenię jako pisarza i twórcę ogólnie uniwersów, czy światów, planet i tym podobne. No ale Ricor to jest generalnie gra z trzeciej osoby. Opowiada o przygodach pewnej dziewczynki, która ma psa takiego mechanicznego, i ogólnie wszystko sprowadza się do tego, że te pies czy inne zwierzęta mają kory, czyli rdzenie, takie kule energetyczne i
normalnie jak Horizon Zero Dawn, nie?
Albo mi się to troszeczkę...
Zwierzęta roboty.
Tak, albo mi się to trochę skojarzyło, przyznam, z Half-Life 2, gdzie Alex Vance, ona się chyba nazywała, miała tego swojego doga.
Tak, który był takim wielkim robotem.
Robotem.
Ale, zachował, ale miał serce jakby, czy umysł psa, więc jakby zachowania były psa, chociaż szczerze mówiąc to był tak przerażający robot, jak ten w filmie Saturn 3. Kto widział, to wie o co chodzi.
Nie widziałem niestety. Także jeżeli jest ta współpraca z tym zwierzęciem, bardzo pomocna, bardzo fajna, świetny system walki, który bardzo mi się podoba, który polega na nie tylko tym, że mamy różnego rodzaju kolory broni, z których strzelamy do przeciwników i musimy oczywiście strzelać z odpowiedniego koloru do odpowiedniego koloru przeciwników. Coś, co jest znane i lubiane, na przykład w grze Destiny popularne. Ale...
Albo w Ikaragua. Nie Ikaragua, co nie? Ikaruga.
Ikaruga. I mamy też różnego takiego rzeczy, że mamy linkę, z której możemy, którą możemy wykorzystać do tego, żeby szybko zakończyć walkę z danym przeciwnikiem poprzez wyciągnięcie tego całego rdzenia, czyli cora, jak to ja nazywam, z niego i dzięki temu szybciej kończymy walkę. Tak więc mamy różnego rodzaju strategie, możemy wykorzystać naszego pieska, czy nasze właśnie boty do tego, żeby również zaatakowały przeciwników. No i do tego mamy różnego rodzaju elementy platformowe, dzięki temu, że mechanika poruszania się postaci jest fantastyczna, jest oczywiście wertykalność w postaci double jumpa i boosta i ten boost może być używany w sposób poziomy.
Ciągły chyba.
Generalnie
nie wiem, że tam jumpa. Po prostu cały czas ktoś poskakiwał, cały czas w powietrzu będąc. Właściwie ten boost cały czas wykorzystałem, jakby nie dotykając...
Nie, no, to ja nie miałem takiego jeszcze skilla odblokowanego. I największym problemem tej gry jest to, że jest pod kątem technicznym nie do końca dorobiona i po 3 godzinach niestety natrafiłem na glitch, który nie pozwala mi kontynuować przygody dalej. Generalnie ukończyłem jedno zadanie, które jest potrzebne do kontynuowania wątku fabularnego, ale w miejsce tego zadania nie pojawiło się nowe zadanie i to zadanie wisi.
Ale czy to nie jest jakiś taki glitch, który jest dosyć częsty? Bo
tak, i to jest problem.
Ja nie słuchałem żadnej informacji na temat gry, ale słyszałem opinię, że wiesz, że gram, wszystko mi się podoba, nie wiem o co chodzi, skąd te niskie oceny, ale doszedłem do tego miejsca właśnie, że coś się dzieje, bum. I gra rzeczywiście dużo traci w oczach.
No niestety w tym momencie gra jest w formie zawieszonej u mnie, bo ja czekam na łatkę, która naprawi ten błąd i umożliwi mi kontynuowanie swojej przygody. Niestety nie mam tyle wolnego czasu i mam taki backlog gier, że nie będę restartował swojej przygody po 3,5 godzinach, bo z tego co wiem, gra starcza chyba na 15 godzin, więc no skończyłem tamte... Tam miałem szybko 20% gry, to więc nie chcę po prostu restartować jej na nowo. Ale poza tym jeszcze z takich negatywnych rzeczy to jest tak pod kątem technicznym to co na przykład Piotrek na grupie rozgrywce pokazywał, to słabe tekstury. Tylko, że na grafikę ja nie zwracam uwagę, bo gra bardzo ma fajne, ciekawe animacje i w ruchu prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i ja uwielbiam takie otwarte tereny pustynne. Ma bardzo fajny smaczek animacji tego dasza, jak się daszujemy przez pustynię, to jest właśnie taka smuga, zostawiamy piasku za sobą, fajnie to jest zrobione. Tak więc jest dużo takich smaczków graficznych, które powodują, że mi się ta gra bardzo, bardzo podoba pod kątem właśnie wizualnym i bardzo ma ciekawe motywy muzyczne też. No i ciekawą story do tego, co ją do tej pory odkryłem, taka intrygująca, trochę infantylna na poziomie zwykłych dialogów tej dziewczyny, którą sterujemy.
A kto podkłada pod nią głos? Jakiś fajny, sympatyczny?
Niestety, czy to jest nie znam tej aktorki.
Ale jest, w pełni dźwiękowiony.
Jest to Cortana. Tak, jest słychać jej głos.
Nie, bo zastanawiałem się, jak duża jest to gra, bo słyszałem też takie głosy, które mają bronić ten tytuł pod względem ilości tych błędów i tak dalej, że to nie jest duży tytuł, że to nie jest AAA, tylko to jest, powiedzmy, A.
Znaczy, ja ostatnio takie zdanie wypowiedziałem... Czy jeżeli gra jest AAA, jak Call of Duty i starcza kampania na 5 godzin, to to jest gra AAA, czy ilość czasu, jaki spędzamy z grą, jest wyznacznikiem tego jakości, a moim zdaniem nie ma jeszcze raz małych gier.
Bardziej wydaje się chyba nakład pracy, nie? Więc tak bym to przejrzał, że jeśli jest
ilość gra, ludzi zatrudniona,
która wymagała tak dużego nakładu pracy, dużej liczby osób, no to jest duży projekt, nie? A jeśli jest gra tworzona w małym gronie, to jest mała gra, jeszcze jeśli nie jest podczepiona pod jakieś duże studio, czy pod jakiegoś wielkiego wydawcy, który to sponsoruje, no to jest też dodatkowo gra niezależna, więc jakby stopniowanie jest dużo, ale właśnie zastanawiam się, jak dużo osób w takim razie pracowało przy Record, ale tego pewnie nie wiesz.
Nie wiem, ale powiem ci, że złośliwie, jeżeli miałbym wydać $40 na Record'a z tymi błędami uniemożliwiającymi mi kontynuację, a wydać $40 na Witness, który się również pojawił ostatnio na Xbox One od Jonathana Blow'a, to bez dwóch zdań wydałbym te $40 na Record'a.
A, zaskoczyłeś mnie tutaj, to był taki jednak...
Taki złośliwa uwaga, bo jednak...
Nie, bo to było taki, wiesz, taki suspens, myślałem, że jednak powiesz, a tu taki zwrot akcji normalnie.
Twist fabularny. Ale z drugiej strony...
Ale Witness, widzisz, wyszedł, nie? To jest ciekawe, że dwie gry, które były ekskluzywami czasowymi na konsolę, na PlayStation, już się pojawiły na... Czy pojawią się na Xboxie. Witness się pojawił i Firewatch chyba się pojawi, tak? Niedługo.
Ja ogólnie nie ma już czegoś takiego, moim zdaniem, jak ekskluzywność gier, w szczególności potem, jak PlayStation się pojawi na PC-cie, to jest po prostu, nie ma, rynek growy nie zmierza w tym kierunku, żeby były gry na wyłączność. Jednak potrzebne są multiplatformy, biorąc pod uwagę, jak rosną koszty produkcji gier, i to jest nawet dobre dla graczy, jeżeli dana gra nie będzie grą nie będzie grą na wyłączność, tak więc.
Wiesz, co ja bym chciał, Marcinie?
Słucham cię, Dominik.
Żeby wróciła ta multiplatformowość jak ze starych, dobrych czasów, tak lat 90. wczesnych, kiedy na przykład taka gra jak Golden Axe, na pewno grałeś, na pewno kojarzysz.
Calak.
Ale ten stary Golden Axe, czy jakiś nowy?
Ten pierwszy.
Tak, klasyczny.
A to jest 90-tych,
czy dane z lat 80-tych? 80-tych, tak. Ale on wyszedł na wszystko. Bo i na Amigę, na Commodore, na Spectruma i po prostu na każdej platformie on wyglądał troszeczkę inaczej, no nie? Bo tam się... Ale chodziło o to, że każdy mógł zagrać w tę grę. Wiadomo, że ona nigdy nie wyglądała tak dobrze. Może na Amidze akurat wyglądała, nie? Chociaż nie miała wszystkiej całej tej animacji, wszystkich dźwięków wersji arkadowej. Ale to było niesamowite, to mi się podobało. I szczerze mówiąc, to gdyby to miało jakikolwiek sens finansowy, ale oczywiście no nie ma, to chciałbym, żeby nadal wychodziły gry na poprzednią generację. Żebyś na przykład miał tak jak Phantom Pain, wyszedł na One i PlayStation 4, ale też na Xboxa 360 i PlayStation 3. Nie? Zresztą, no nie wiem, ja polecam w ogóle zrobić sobie taką, poszukać filmu na YouTubie i porównaj sobie, jak na przykład Final Fight, jedna z moich ulubionych gier, takich chodzonych mordobić z automatów, jak ona wyglądała na wszystkie możliwe platformy, włączając to właśnie ZX Spectruma, Commodore 64 i tak dalej, i tak dalej. Rewelacja. Ale ta multiplatformowość, wiesz, faktycznie, coraz mniej, mniejsze ona ma znaczenie, no ale wtedy, kiedy nie ma, kiedy wiesz, nie potrzebujesz kupować konkretnej konsoli dla konkretnej gry, to zaczyna się już totalnie takie stadionowe kibicowanie, nie? Że po prostu jesteś za tą konsolą, bo tak, bo się urodziłeś z nią, bo to jest pierwsza konsola, którą dostałeś, bo nie wiem, bo kolega ma taką konsolę, to też ją sobie kupiłeś i tak dalej i jesteś w tym obozie tej konsoli. Rozumiesz, że mi co.
Nie, ale to jest tak samo, to moim zdaniem zmierza w tą samą stronę, w której teraz jest rynek tabletowy, czyli powiedzmy iPada i Samsunga Galaxy, gdzie obydwie firmy, ja to nie wiem, podkreślałem nie raz, że to samo, co robi Microsoft, robi i Sony, tam ta różnica polityki firm jest na poziomie 10%, dlatego też mówiłem, że skoro Microsoft zapowiada pójście w stronę multiplatformowości i wydawania gier na Windowsie i Xboxie, to Sony nie robi tylko tego i wyłącznie z powodu jednego. Nie ma sprzętu, softu na PC-cie, na którym mogłoby zarobić. Ja nie rozumiem tylko jednej rzeczy, dlaczego...
Ale już wydali PlayStation Now i Play i tak dalej na PC-ty.
No tak, to się będzie zmieniać, dlatego Sony, tak samo jak właśnie Microsoft będzie szedł w ideę multiplatformowości, tak samo Sony zapowiedział PlayStation Pro, tak samo Microsoft zapowiedział Scorpio. Tamte różnice są na poziomie właśnie jakichś tam drobnych zmian, że Microsoft będzie posiadał ten odtwarzacz do filmów 4K, a Sony poszło w koszta, bo stawiam, że Scorpio będzie jednak kosztował więcej niż $400 i tu będą jakieś takie różnice.
Będzie, to się nie będzie nazywało Xbox Scorpio, bo to jest nazwa kodowa, nie? Project tak, Scorpio. Tak. A wiesz, jak się będzie nazywał ten, ta konsola?
Nie wiem.
Nie wiem, czy mogę zdradzić, bo to jest jakiś embargo.
Wiem, że jest coś fajnego.
Xbox One Premium.
O kur...
A stara wersja Xboxa One S, S zostanie zmieniony na Arcade. Będzie Xbox One Arcade i 4 giga kart pamięci.
Welcome back to 2005.
Czy to nie jest piękne? Pięknie. Bo młodzi słuchacze mogą mnie kojarzyć, ale jak się Xbox 360 pojawił, to były dwie wersje. Chyba była Core się nazywała jedna, a druga to była Premium. I Premium miała 20 giga dysk twardy, a Core nic nie miała. I trzeba mieć memory cardy.
16 mega chyba miała ta memorka wtedy.
No, to
albo 64 mega i gry arcade'owe nie mogły przekroczyć 16 megabajtów i była jakaś jedna gra, która przekroczyła to i był problem z nią.
Castlevania. Chyba Portal w ogóle złamał tę zasadę, ale że gra była tak dobra, więc zdecydowali się po prostu zrzucić te ograniczenie i okazało się, że w pewnym momencie to była taka coś jakbyś otworzył portal, taki, ale prawdziwie portal, nie taką bramę, taki łuk triumfalny, przez który teraz mogą przejść wszystkie te nowe gry wydawane tylko cyfrowo, no nie? I to był ten moment. Więc rewelacja. No ale no, jak to się mówi, no nie? Stare dobre czasy, prawda? Żyjemy teraz...
A dalej są dobre czasy, po prostu jak to jest, że z biegiem lat my z sentymentem podchodzimy do pewnych rzeczy, eventów i koloryzujemy to, a tak samo narzekaliśmy na gry wtedy, na ceny gier, na sprzęt, który się ukazywał, na PlayStation 3 też ludzie wszyscy wieszali psy, a teraz wspominają to jako fajną konsolę, tak więc to wszystko jest, że z sentymentem koloryzujemy, a teraz też jest tak samo dobrze na rynku wydawniczym, jest bardzo dużo gier. Bardzo...
Nie, no teraz jest fantastycznie.
Jest o wiele więcej gier, zacznijmy od tego.
Ale naprawdę. Wiesz, gdzie jest problem tak naprawdę? Wiesz, gdzie jest problem, Marcin?
Braku czasu, przynajmniej u
mnie. Dokładnie, jesteśmy starsi. Kiedy poprzednia generacja zaczynała, to byliśmy młodzi, piękni, przystojni, smukli, wysportowani, ćwiczyliśmy karate, taekwondo i tak dalej, i tak dalej. I mieliśmy ten czas, żeby grać we wszystko, żeby spotykać się ze znajomymi, żeby spędzać czas na live'ie. Ja nie żałuję tego, że się zestarzałem, bo to jest, znaczy, wiesz, wiadomo, że elixir młodości to każdy chciałby mieć i że, wiesz, nie żałuję tych zmian wszystkich, ale po prostu widzę, że ten sentyment bardziej się bierze nie z tym, że kiedyś sprzęt był lepszy, gry były lepsze, czy tak dalej, tylko my mieliśmy więcej czasu, żeby doceniać to, co było, chociaż wtedy tego żeśmy nie doceniali, tylko po prostu teraz przez tą nostalgię tak to wspominamy wszystko. Ja na przykład uwielbiam stary sprzęt i z przyjemnością odpalam prawdziwą Amigę, nie tylko emulację, odpalam Atari 65XE, ale jeśli chodzi o gry, to nie do końca wydaje mi się, że jestem w stanie teraz cofnąć się i zagrać na przykład od początku do końca w jakąś grę, czy jakąś przygodówkę właśnie w tym. Oczywiście było parę takich gier, które zawsze chciałem skończyć i na przykład taką przygodówką, której nigdy nie udało mi się skończyć, że aż no, niedawno tego dokonałem. Nie pamiętam dokładnie, ale to chyba Beneath the Steel Sky, coś takiego. To taka science fiction właśnie przygodówka. Ja teraz...
Znaczy, ja nie jestem fanem przygodówek, to nie jestem żadnym partnerem tutaj.
A w co jeszcze miałeś okazję grać? Bo nie będziemy rozmawiać o tej grze, na której jest embargo, chociaż możemy porozmawiać o wersji demo, która się pojawiła.
Bardzo pozytywnie demo Forza Horizon 3 mnie zaskoczyło. Uważam, że...
Przepięknie wygląda, prawda? Ale to jest ta sama grafika, co w dwójce, tylko po prostu
nie,
inna sceneria.
Moim zdaniem jest dosyć spory skok. Pamiętaj, że pomimo tego, że inne studio robiło dwójkę, to tak czy inaczej...
Inne studio?
Inne studio robiło dwójkę w wersji na Xboxa 360, to jednak było ciągnięcie... Sekunda. Mhm. Młoda, poważnie...
No, chcę coś dorzucić pewnie, że grała w Force i też chcę powiedzieć parę słów.
Pomimo tego, że inne studio robiło wersję na Xbox 360 Forza Horizon 2, to przez to, że ogólnie ta wersja musiała powstać, to wydaje mi się, że były tam jakieś kompromisy graficzne, jakie Playground musiało uczynić, a teraz po prostu wydali na Xbox One i patrzą na to, że mogą...
Nie, to ja ci powiem tak, bo ja wiem, o co ci chodzi, drogi Marcinie. Jeśli chodzi o Playground, to Playground robiło tylko na Xboxa One grę. To jakieś inne zewnętrzne studio robiło konwersję, tak. która była oczywiście, jak na konwersję ona była no, nie najgorsza, ale oczywiście chyba nie zawierała tej otwartości świata.
Nie, 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 tam były tylko drogi, jazda po ulicach.
Tak, czyli bardziej jak pierwsza część, którą uwielbiam, ale chodzi mi o to, że ten poziom grafiki jest taki sam jak w trójce i dwójce. Oczywiście jakieś małe detale mogą być, ale nadal na przykład jedna rzecz, która uważam, że na przykład nadal jest zrobiona najlepiej w Drive Clubie, to jest ten efekt deszczu na szybie. Wiesz, ten windscreen, który masz, no nie, to po prostu śmiesznie wygląda jednak w Forcie w porównaniu do tego, co masz w Drive Club. Drive Club jest taki ultra fotorealistyczny, wiesz, te krople jakoś fantastycznie ciekną, że te wycieraczki jak chodzą, to wszystko tak niesamowicie wygląda. Rzeczywiście, że ta gra jest tak przytłumiona, wyszarzana z tych kolorów, nie jest taka żywa, nie jest taka kolorowa jak Forza Horizon 3 czy 2, więc masz taki dodatkowy smutny efekt, wiesz, jak siedzisz w mieszkaniu i czytasz książkę, kiedy za oknem deszcz wali w parapet, to masz ten sam efekt, kiedy jedziesz samochodem w deszczu, no nie, to jest taka melancholia cię ogarnia, więc na pewno wie pan, o czym ja mówię. Ale wracając do tego dema Forza Horizon 3, to ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że ta gra po prostu
powstała.
Powstała. Już jest, można po nią sięgnąć. Że ja się będę tak świetnie bawił, no nie? Kłamę. Ja wiedziałem, że się będę dobrze bawił. Tylko po prostu myślałem, że się nie da powtórzyć tego sukcesu. Że to jest tak, wiesz, że już kolejna część to docinanie kuponu, prawda? A tutaj znowu coś nowego. Ja uwielbiam tą festyniarskość, w ogóle ten festiwal Forza Horizon, te radia, które są, ta muzyka, która gra, wiesz, te samochody. To jest dokładnie to, co ja lubię w grach wyścigowych. Bo na przykład mam Project Cars, który niedawno dopiero kupiłem, po długim czasie od premiery. Właśnie zdecydowałem się sięgnąć po Project Cars i ta gra mi się nie podoba. Po prostu. Gdzieś czegoś nie ma. Ona jest taka sucha, jest taka...
Bez duszy.
Bez duszy, tak. Że ona może jest bardziej realistyczna, że ta jazda samochodem jest, ta fizyka jest w porównaniu wszystkiej Forcy, no nie jest, jest prawdziwsza. A dla mnie jednak nie ma czegoś takiego, co mnie zachęca do tego, żebym cały czas, nie wiem, te kolejne wyścigi odgrywał. No, ja lubię po prostu, kiedy ścigam się z różnymi samochodami, ale mniej więcej w tej samej klasie, wiesz, jakaś jest różnorodność, jest interesujący set tory i tak dalej. Ja wiem, że w takich realistycznych grach wyścigowych to te tory są wzorowane tak fantastycznie, że one wyglądają tak jak w rzeczywistości, w tym sensie, że inne elementy są postawione, tak? Że nie rezygnujemy na przykład z realizmu na rzecz tego, żeby było pięknie kolorowo i wiesz, jakieś dinozaury w tle chodziły, nie? Żeby to wszystko jakoś atrakcyjnie wyglądało. No nie, nie. Ale jakoś po prostu Forza dokładnie Horizon trafia w mój guz i to jest coś. Czyli ja się próbuję tutaj zagadać, no nie, żeby, bo tam wiem, że walczysz.
Nie, już się uspokoiło, teraz jesteśmy odmówieni.
Tak, no to mogę ci oddać,
kolejny pociąg.
Oddaję do studia Nowogórskiego. Powiedz, jak jest.
Jest dobrze. Moim zdaniem to, co w tym demie mnie troszeczkę tak odrzuciło, to, że porzucono tą ideę wymieszania świata rzeczywistego tego festiwalu, bo tam w jedynce i w dwójce było, że ten festiwal tak naprawdę miał gdzieś miejsce, był jakiś event, czy to w Stanach, czy w Europie, a w trójce widziałem właśnie po tym demie, że ta festiwalowość jest tylko taka w wersji cyfrowej, więc nie będzie jakiś przerzutek ze świata rzeczywistego, to tak szkoda. Ale widocznie, no
szkoda. Ale akcja się dzieje w Australii, nie? Więc...
Tak, ale skoro, że jest właśnie, wydaje mi się, playground w cyklu deweloperskim dwuletnim teraz, to nie mieli pewno czasu, żeby jeszcze lecieć do Australii i tam robić fotki, czy organizować festiwal. No szkoda, ale to taki tylko, wiesz, to nie jest żaden minus, który miałby zaważyć o tym, że gry nie warto już kupować, bo nie było festiwalu.
Wiem, jaki jest plus, który ciebie przekonuje na pewno. I nie wiem, czy już widziałeś to w wersji Demo Plus. Ale będzie samochodzik z Halo. Jak on się nazywa? Ty na pewno wiesz.
Warhawk.
Tak. Tak. Jest w wersji Demo Plus?
Nie mogę się wypowiadać na ten temat.
Ale już jechałeś.
W Halo jechałeś.
Przyśniło ci się. Znaczy powiedz, że śniłeś o tym.
W Halo jeździłem tym Warhawkiem i było fajnie.
Tak. Ale sterowanie jest takie jak w Halo 5, czy tak jak na przykład w innych częściach? Demo Plus na przykład. Czy to w ogóle jest jakaś przyjemność, myślisz, w Halo jeździć takim samochodem?
Nie, no ja uważam, że jazda Warhawkiem w Halo jest fantastyczna i może nie jest taka dobra jak model jazdy, jak w Forzie Horizon, jak się jeździ Camaro na przykład, ale Ale nie, fajnie się jeździ Warhogiem, ale to, na co ja jestem tutaj najbardziej nakręcony, jeżeli chodzi o Horizon 3, to zapowiedź kampanii kooperacyjnej poprzez Xbox Live, bo to, co mnie w Horizon 2 mocno odrzuciło, to osiągnięcie za przejechanie chyba 164 eventów, czyli championshipów, które trzeba było robić samemu i które ponadto były podzielone na 3 eventy i potem trzeba było jechać na wycieczkę, czyli z jednego miasta do drugiego.
Tak,
i to bardzo, ale to bardzo mozolne i bardzo wolno to szło, a w Horizon 3 mamy właśnie tą kampanię mieć w formie online przez Xbox Live, tak więc nie wiem do końca, jak oni to rozwiążą, bo w demie nie ma indykacji tego, ale zapowiada się po prostu coś fajnego, że jeżeli będę mógł tą przygodę kontynuować właśnie ze znajomymi, to gra po prostu będzie dłużej żyła, moim zdaniem, bo nie będę tylko zagrał sobie przeciwko botom, tylko mogę teraz zagrać przeciwko prawdziwym ludziom. I to może, być, to może być naprawdę
tak. Tak, bo te drive awatary to jest ciekawa rzecz. Ja bardzo lubię już pojawiające się ksywki, tam Zeratur.pl czy i tak dalej, wiesz, wśród tych, ale to oczywiście jest jakiś algorytm, który udaje znajomego, a nie prawdziwy znajomy. Chociaż oczywiście jest multiplayer pełny w Forcie Horizon 2. Tylko rozumiem, że to trochę na innej zasadzie działa.
No tam
działa
są te eventy pokroju tam Capture the, czy King of the Hill, czy Capture the Flag, takie te zabawy takie. Czy po prostu zwykłe wyścigi. Ale no mówię tu stricte nerdowskim łapaniu osiągnięcia, że trzeba samemu te wyścigi jechać. A jak usłyszałem tylko, że właśnie tę kampanię mają wprowadzić w Horizon 3 w formie xboxowej poprzez właśnie online, to mówię, super sprawa. Tego mi brakowało. To nie tylko chodzi właśnie, żeby ścigać się naprawdę z ludźmi, a też jesteś z nimi w party i możesz normalnie rozmawiać. Ja uwielbiam grać właśnie. Dlatego głównie chyba gram na Xboxie, bo jednak mam fajną grupę znajomych, z którymi gramy zawsze i siedzimy w party. Nawet jeżeli gramy w różne gry, to zawsze sobie posiedzimy. Ale nie no, demo na pewno zaskoczyło mnie bardzo pod kątem graficznym, nie spodziewałem się. Ja się nie zgadzam z tobą, że to jest ta sama graficznie gra. Wydaje mi się, że Horizon 3 wygląda o wiele lepiej od dwójki i bardzo dużo jest efektów fajnie zrobionych, jakichś tam wschodów słońca. Jedyne, co słabo wypada, ty mówiłeś, porównywałeś do Drive Cluba te efekty deszczu na szybie. Ja próbowałem zrobić fajne zdjęcie w oceanie, bo tam na plażę jedziemy pod koniec tego dema, które ja ogrywałem. I tam chciałem zrobić fajne ujęcie tej rozbryskującej się wody i to raczej nie wychodzi za fajnie.
No właśnie to jest to, ale to jest detal. To jest detal, gra jest prześliczna i na pewno... Wrócimy, prawda? Spotkamy się jeszcze raz, jeszcze na pewno zrobimy taki wielką premierę.
Prawda jest taka, że we wtorek jest większa premiera jeszcze. Premiera dodatku do pewnej gry, która jest ważna.
Tak? A, no właśnie, Destiny Report.
No, we wtorek.
Właśnie, ostatnio jak rozmawialiśmy, zapytałem, czy coś w ogóle wysłałeś w świecie Destiny, powiedziałeś, że nic. Ale rozumiem, że to po prostu była cisza przed burzą, przed tym dodatkiem. I co ten dodatek ma zmienić? Oprócz niczego.
Zwiększa poziom lighta, standardowe bzdury, czyli nowe egzotyki, nowy raid, zwiększony poziom lighta, nowe bronie legendarne i parę godzin pewno, czy kilkanaście...
I nowa lokacja, która już była na płycie w dniu premiery gry.
Na pewno tak, nie no, którą...
I tygiel dla wszystkich.
Nie, na 12 giga Iron trzeba Banner. Było ściągnąć. To nie jest tak. Było 12 giga teraz do ściągnięcia.
A to wiesz, to te nowe bronie, wiesz, nowe skórki.
Albo voice acting kogoś. Zobaczymy. Ja jestem trochę sceptycznie nastawiony, dlatego że Bungie bardzo mocno chwaliło się rajdem w przypadku Taken Kinga. Mówi, że to największy rajd. I ten rajd jest nawet na chwilę obecną dosyć trudny, pomimo tego, że podnieśli level lighta, bo tam jest dużo... w tym rajdzie mechaniki. Trzeba się nauczyć odpowiedniej mechaniki, trzeba umieć w odpowiednim momencie zareagować i wykonać odpowiednią czynność, a wygląda na to, że ten nowy rajd, który się ukaże, on będzie stanowił bardziej o naszej mocy postaci, czyli tym poziomie lighta, czyli poziomie postaci. Im wyższy poziom, tym ten rajd ma być łatwiejszy, co zaś wiąże się z tym, że no, na początku będzie kosmicznie trudno, będą jakieś sztuczne utrudnienia w postaci masowego ataku przeciwników na nas, a potem jak już będziemy mieć wyższy poziom lighta, to będziemy pewnie go solować. Więc to nie do końca, jestem sceptycznie do tego nastawiony, bo jednak rajdy powinny być losowe na sześciu graczy z fajną wymianą i współpracą. Ale to otwiera też furtkę właśnie dla innych akcji, tak więc...
A co się dzieje z tymi innymi planetami, innymi miejscami? To już jest koniec, tego już nie będzie. To jest ostatni dodatek, który wchodzi do Destiny, czy coś jeszcze ma być? Czy
no, Destiny 2 wychodzi w przyszłym roku przecież.
A czyli jednak po prostu zamykamy ten rozdział tym dodatkiem i w maju, czy tam kiedy...
Nie, Damian, to jest nie w maju, to chyba na jesień wyjdzie pewno. To generalnie polega na tym, to jest takie MMO.
Ale to jest 2.0, w sensie to będzie Destiny 2.0, czy to będzie Destiny 2?
No nie, sequel po prostu. Tylko aha, po prostu wymyślą. Mają stworzony świat, mają stworzone uniwersum, w którym jest setting odpowiednio przygotowany. Na kartach Glimmer, bardzo dobra fabuła.
Tak. Kto lubi czytać, ten wie, świetna książka.
Albo na fragmentach, które zbieramy na statku Taken King. Ale...
Uwielbiam czytać książkę, która ma wyrywane kartki, wiesz, i tak czytasz trzecia strona, a później masz 10 stronę, a później 56.
To i tak nie jest źle, bo jeszcze często musisz sobie spojrzeć na opisy przedmiotów i do tego dopisać różne
wydarzenia. No, Dark Souls, to wiesz, to same plusy w ogóle to Destiny ma.
Nie, ja właśnie mówiłem, to jest taki emergent storytelling, to jest fajna sprawa. Możesz sobie tak, go
o wampirach w kosmosie, to jest science fantasy właśnie.
To jest Interstellar 2.0. Ale nie, no, ja uważam, że oni mają fajny setting, fajne podłoże do tego zrobione i co oni przygotują w dwójce, czy to będzie atak Kabali na teraz na tego całego podróżnika, czy podróżnik okaże się tym złym, czy okaże się, że Weksy znowu coś kombinują, czy właśnie będzie kontynuacja Andromedy tam, tak a propos Andromeda trailer, czy pokaz gameplayu bardzo mnie rozczarował. Ale no, zobaczymy, co oni tam szykują. Wiemy, że muszą zrobić coś z tymi narzędziami deweloperskimi, bo jeżeli oni mają mieć takie problemy przy robieniu kolejnych części Destiny, czy przy robieniu dodatków, to raczej nie będzie za fajnie. Powinni pójść w stronę EA i nauczyć się odpowiedniego ulokowania zasobów, czyli robić wszystko na Frostbite.
Tak, ale czy oni cokolwiek potwierdzili, jeśli na przykład chodzi o wielkość świata Destiny 2?
Nie, bo o Destiny 2 nic nie wiadomo. Poza tym, że ma przyszło pokazać w przyszłym roku, nic nie wiadomo.
Czyli to
są nowe klasy.
No najpierw zaproszą 200 dziennikarzy do tej swojego, tego, gdzie oni tam mają ten spodek, zwany swoim studiem.
W Katowicach.
I pokażą im slajdy z gry, z muzyką. Ale muzyka rzeczywiście będzie jakiegoś innego, nieznanego twórcy, no bo ten jedyny właściwie, jak się nazywa, Marty
O'Donnell. O'Donnell.
No on już... Gdzie on teraz pracuje? Gdzie muzykę tworzy?
On swoje własne studio chyba założył. Tak.
Aha. Muzyka do indyków robi teraz. I później może pokażemy jakieś bronie i tak dalej. Nie wiem, no... To jest najlepsze, że ja uwielbiam w Destiny cały ten klimat, całą tą oprawę i tak dalej, ale mnie ta gra w końcu zmęczyła.
Nie, Damian, co ty też mówisz? Pograj w Division.
Ja wiem, że wiem, bo ja nigdy nie grałem w tych high-endowych raidów, więc ja tutaj, ja nie mam nic o życiu, ja cię rozumiem w 100%. Ale chodzi mi o to, że...
Have I ever told you the definition of insanity? Pograj sobie jakąś grę Ubisoftu i pogadamy, czy tam nie robisz kółko tego samego, tylko zmienia się
ale
skórka.
Ale właśnie, ale widzisz,
do tego
Ubisoft,
pijesz.
Jeśli piszesz do na przykład do Assassin's Creedów, to Assassin's Creedy, oprócz tego, że rzeczywiście masz dużo powtarzalnych misji, to jednak tam jest no gdzieś ta historia, to jest coś, co się zaczyna, coś, co się kończy, a nie, że dostajesz prawda, film, który ze względu na to, żeby sprzedać DLC, to masz powycinane różne fragmenty tego filmu. Okazuje się, że film nie będzie trwał 2 godziny, tylko 60 minut, a później jeszcze się okaże, że znowu coś wytniemy z tego filmu, bo tak naprawdę, nie wiem, nie zdążyliśmy na przykład dokręcić scen ze wszystkimi aktorami. Teraz zastanawiam się, czy to jest film, czy to jest jakaś etiuda studencka i tak dalej, bo wygląda jak awatar, a ogląda się to jak wiesz, no, film robiony przez studenta, no nie, i to... Oczywiście ja tutaj psioczę, tak wiesz, tak bawię się, wiesz, takie, jest taki Sapkowski.
Cyniczny po prostu taki troszeczkę, tak powiem. Nie zgodzę się z tobą, uważam...
Ja się szerwę na dłuższą metę.
Jedynka Destiny ma fatalny sposób przedstawioną story, fabułę. Można powiedzieć, że tej fabuły tak naprawdę nie ma, ale ma, jakby powiedzieć... Powiedzmy tak, fabułę ma 2 na 10, jakby miał ją ocenić, ale tak czy inaczej ma zamkniętą historię.
Tak, tylko ją poznamy później w książce jakiejś.
Każdy dodatek... Nie, w grze masz. Budzisz się jako legenda, guardian, który
właśnie,
masz...
Właśnie, robimy spoiler. To ja zaznaczamy
fabuła,
spoiler
fabuła i... Destiny 1, Uno. budzi się jako legenda, guardian obudzony przez swojego ghosta, jesteś w ogóle potomkiem Władimira Putina, bo się budzisz w Rosji i twoim zadaniem jest dowiedzenie się...
Kto cię obudził? Nie, to już wiesz, bo ghost cię obudził.
Tak naprawdę...
Co zniszczyło Rosję?
Kto jest stoi za zamechami na olimpiadzie w Soczi? Teraz staram się przypomnieć, nie, tak ściemniam troszeczkę, bo staram się przypomnieć fabułę Destiny.
Głęboka jest ta fabuła, zapada w pamięć, to jest jedna
trudne,
z tych fabuł.
Zapamiętam co.
Jeszcze nie mogę doczekać, aż dojdziesz do tych kosmicznych wampirów i tak dalej, to będzie dobry rozdział.
Czarownic. Nie, jedynka opowiada generalnie o ekspansji Vexów, które są copy-paste tych getów z Mass Effecta, które chcą zaburzyć czasoprzestrzenną jakąś mechanikę, strukturę całego świata Destiny i otwierają tak zwane Vault of Glass i cały ten raid Vault of Glass opowiada właśnie o powstrzymaniu Vexów. Tak więc my też dostajemy się do tego całego Black Garden, gdzie niszczymy to czarne serce i to czarne serce jest tak naprawdę sprawką tych całych Vexiorów. I to o tym opowiada podstawka Destiny, nie wchodząc zbytnio w szczegóły, których nie pamiętam, więc możecie mnie zjechać. I potem wychodzi druga część w postaci DLC Crotascent i to opowiada zupełnie osobną historię o tym, że syn Oryxa, Crota, się irytuje i stara się tam zrobić łubu-dubu, niech żyje prezes naszego klubu i my idziemy zabić tego Crotę, zanim on znowu spuści jakiś wpierdziel na ziemi nam strażnikom, czy pokona resztę ludzkości. Tak więc my udajemy się na księżyc i schodzimy do jego podziemnego świata, żeby go zabić. Potem mamy drugi dodatek, czyli trzecią historię, która opowiada o tym, że przyzywa nas królowa, która ma jakieś tam kłopoty z ziomeczkiem, który zaczął rebelię i który pochodzi z innej rasy Fallenów tym razem. I naszym zadaniem jest go powstrzymać. My go powstrzymujemy i za to dostajemy dostęp do jej więzienia. Więzienia starszyzny, Prison of Elders. I potem dochodzi do tego, że Oryx dowiaduje się o tym, że jego synek został zabity, więc przybywa z innego wymiaru w ogóle i zaczyna atakować królową, którą spotkaliśmy w dodatku numer 2 do Destiny i ona go zatrzymuje, psuje mu tam napęd hyperdrive chyba, więc on tam się zatrzymuje tym statkiem w okolicy Saturna i my tam się udajemy i zabijamy tego Oryxa, a następnie musimy odpalić raida i go pokonać w jego tam domenie, w jakimś underworld świecie i go pokonujemy i to są każdy DLC, każda
każdy dodatek,
no to jest taki no, Destiny in 5 minutes, można tak powiedzieć.
Ty jeszcze masz 2,5 minuty. Półtorej.
I to jest po prostu każdy dodatek, każdy opowiada tak jakby osobną historię do tego świata, więc nie było to pocięte, tylko to było napisane na kolanie, jak Napoleon pisał polską konstytucję do księstwa warszawskiego.
No właśnie, gdzie się podzieli ci fantastyczni scenarzyści, którzy...
No piszą scenariusz do Rekora, no stay, ten odszedł przecież z Manchina.
No, no właśnie.
Nie, tam było
bo
coś.
Ja uwielbiam, historię, zastrzel mnie, albo nie, ale ja uwielbiam historię Master Chiefa. Dla mnie historia Master Chiefa jest rewelacyjna.
Gdzie się podziały tamte prywatki? Wskaż mi jedną grę, która teraz jest tworzona, która skupia się na superbohaterze Arnoldzie Schwarzeneggerze. Teraz też nie masz takich filmów jak nie wiem, Commando. Teraz jest, to my jesteśmy legendą. Teraz wszystkie gry dają nam broń.
Tak, szary człowiek,
ręce.
Najlepiej taki, wiesz.
Szary mały człowiek.
Tak, najlepiej mały programista hipster jest teraz bohaterem, który uratuje świat. No ale... No dobrze, przekonałeś mnie, rzeczywiście bardzo dobra fabuła. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się w kinach, że ją zrobią właśnie, że Christopher Nolan ją zrobi, bo ma
z Jamesem Cameronem zrobią takiego
do science fantasy. To może ja tak
Avatar, coś Avatar 2 będzie po prostu oparty o Destiny.
A przepraszam, pytałeś mnie, w co ostatnio grałem?
Nie, byłem takim niekulturalnym hamem, że nie spytałem. Co ostatnio grałeś, Damianie? Mówiłeś, że nie grałeś ostatnio, bo oglądałeś filmy, dlatego nie śmiałem zapytać.
A, to jest, wiesz...
Damianie, co ostatnio grałeś?
Theater of the Mind, no nie, to, wiesz, próbuję najpierw, tutaj, wiesz, odwracam twoją uwagę, żebyś patrzył na lewą rękę, a dostajesz strzała z prawej, nie? To jest taki, wiesz, Theater of the Mind. Zagrałem dodatek do jednej z takich małych właśnie perełek, bo ja uważam, że Cat Layers of Fear to była bardzo, bardzo ciekawa gra. Nie, grałeś w Layers of Fear?
Grałem, nie skończyłem.
Przeraziłeś się.
Nie, śmiałem się, więc pijany byłem. Powiem tak, Layers of Fear odpaliłem na jednym streamie i piłem wódkę, więc było kupa śmiechu i zabawy. Ale ani razu się nie
przestraszyłem. A, na twoich streamach to są najlepsze imprezy teraz. Za każdym razem jak był jumpscare, to wiesz, wychylałeś kilonkę, nie?
Tak mniej więcej to wyglądało.
Mhm. No to nie upiłbyś się tak, jeśli chodzi o Inheritance, bo Inheritance to jest dodatek, mały dodatek do... Znaczy mały dodatek, bo w ogóle patrz się ściąga duży z grom, a samo DLC waży chyba 6 megabajtów, czy coś koło tego. No nie wiem, czy to jest w ogóle...
Na płycie jest zawarte pewnie.
Ciekawy zabieg, tak. Instalator Steama jest po prostu w DLC. I Inheritance opowiada historię córki tego malarza, który był tym... którego owładnęło to szaleństwo. I to jest bardzo ciekawa historia. Nie, no to...
Ale uważasz, że dodatek lepszy od podstawki?
To widać, wiesz, wchodzisz w ogóle drzwi i wiadomo, że kim jesteś, nie? Wydaje się, że to jest taka najmniejsza rzecz. To w ogóle to jest taka gra, której nie można spoilować, bo to jest gra, którą się przeżywa, którą się boisz, bo...
Jak Metal Gear Solid.
Tak, eksplorujesz dom i tam po prostu wiesz, boisz się otworzyć drzwi, bo jeszcze coś ci nie wyskoczy i tak dalej. Mimo wszystko jednak granie jest, no, nie jest takim Resident Evil, że jakiś zombie musi się strzelać, jakieś beznadziejne sterowanie i tak dalej. Nie, to jest taka gra w odkrywanie, to jest taki eksplorator, taki symulator chodzenia z otwieraniem szafek, drzwi i tak dalej. Tutaj jest troszeczkę inaczej, bo masz córkę głównego bohatera, która wraca do tego domu i widzi ten dom właśnie totalnie zniszczony, wiesz. To jest jakby, kiedy ty widziałeś ten dom, to jeszcze tak jakby w pełnej grze to byłeś trochę
pijany.
Pod wpływem jakichś narkotyków, jakichś wizji i tak dalej, więc nie widziałeś tego, co się dzieje z tym domem. To tam, jeszcze on był w dobrym stanie. A tutaj po prostu widzisz, jakby ten dom był po pierwsze opuszczony przez długi okres czasu i prawdopodobnie tak było, a po drugie po prostu był totalnie zniszczony. To jest ten. I ona odkrywa miejsce, w którym się wała, jak była małą dziewczynką i pojawiają się właśnie takie motywy związane z tym, wiesz, jaki ten ojciec był władczy, despotyczny, no nie, i tak dalej. I to jest wszystko w taki demoniczny sposób przedstawione, bo widzisz to rozdarcie, nie, dwóch rodziców. Widziałeś jej matkę, znaczy nie widzisz, tylko po prostu to jest tak przedstawione, wiesz, audiowizualnie, że przenosisz się czasami jakby umysłem do momentu, kiedy byłeś dzieckiem, nie? I jakby słyszysz matkę, słyszysz ojca, który w różny sposób wpływają na ciebie, tak? Ojciec jest władczy, nie pozwala ci na przykład, nie wiem, malować kredkami, bo przecież...
A sam maluje pędzlami.
Ale każe ci malować pędzlami, tak? I uczy cię malowania, wiesz, że tu powinno być to, nie jakieś dziecinne obrazki, tylko ekspresje, coś wyjątkowego i tak dalej, i tak dalej. A matka jest taka, wiesz, spokojna, taka inna dusza, nie wiem, jakby uspokaja tę sytuację. I wiesz, że tam po prostu no, doszło do jakiejś tragedii, no to nie jest żadna tajemnica, ale ty jesteś tym dzieckiem, które jakby, znaczy zaczynasz jako dorosła osoba, ale bardzo często właśnie przenosisz się do tego świata i to, co mnie strasznie męczyło, to jest to, że kiedy przenosisz się w to ciało dziecka, wiesz, to jesteś dzieckiem, w sensie nie masz 2 metrów wzrostu, tylko metr wzrostu na przykład, albo tam metr z hakiem. Więc wszystko jest ogromne. Czyli się jak taki mały lilipucik, który próbuje, nie może się gdzieś dostać, bo nie wskoczy, prawda, na półkę, bo jest za wysoko. Musisz się gdzieś wspinać po jakichś prowizorycznych rusztowaniach z jakichś książek, krzeseł i tak dalej, i tak dalej. I muszę przyznać, że w grze dużo więcej jest takich zagadek środowiskowych, że musisz coś odnaleźć, coś włączyć w odpowiednie miejsce i tak dalej, i tak dalej. I jak ja na przykład bardzo lubię grać w nocy w takie horrory, bo wtedy masz, wiesz, pół godziny i już masz palpitację serca, już jesteś spocony, już wiesz, że się boisz, bo prawdopodobnie to, co widzisz na ekranie, to zaraz się przeniesie do twojego pokoju i prawdopodobnie najlepiej jakbyś szybko, wiesz, do żony poleciał skulony, no nie, i przytul mnie, nie? Bo wiadomo, bo jesteś taki, bo tak się boisz, nie? Naprawdę, no takie gry jak PT właśnie, to demo, takie jak Layers of Fear, one wytwarzają taką niesamowitą atmosferę, które kiedy grasz o północy, wyzwala w tobie jakieś takie irracjonalne lęki. I ja to uwielbiam. Tylko, że też nie zawsze lubię się bać tak mocno, nie? W tym sensie, że rzeczywiście pogram pół godziny i czasami muszę na przykład zdjąć słuchawki, odetnąć chwilę i wtedy wracam. I tutaj ta psychodela jest dużo większa, bo ten świat jest właśnie taki przerobiony oczami dziecka, jakieś latające kolorowe, karuzele, jakiś taki... Więcej takich rzeczy, które mnie po prostu strasznie męczyły, wiesz? A mniej było takich rzeczy, które mnie na przykład straszyły. I to uważam właśnie mniej dobrze wyszło w tym dodatku, że ja się mniej bałem, bardziej frustrowałem. I przyznam, że akurat dodatek jest tani, bo to jest parę dolarów, więc spokojnie można po ten dodatek się, no jeśli komuś się podobała podstawowa część Layers of Fear i powiem tak, że takich gier, właśnie takich małych indyków, jak to się mówi, gier niezależnych, chciałbym zobaczyć więcej. bo to jest, bo to są gry, te nie kosztują dużo, skończenie czasu dużo nie zajmuje, ale dostajesz to, czego oszukujesz. Czyli takie doświadczenie właśnie, tak jak z Liars of Fear, było, wiesz, tego strachu. Chcesz się bać, chcesz przelić strach? Super. Bo na przykład kupiłem sobie, długo zwlekałem, natomiast w końcu się zdecydowałem, na pewno widziałeś ten taki kapkomoska paczuszka Humble Bundle na PlayStation. Czy nie kupujesz takich rzeczy?
Nie, bo dawno nie odpalałem PlayStation.
No ja odpalam, bo na PlayStation 3 zauważyłem najlepiej, nawet lepiej niż na Xboxie, odpalałem się DVD i Blu-raye. I czasami też Netflix ogląda na PlayStation 3, chociaż wiesz, mając kilka konsol podłączonych do telewizora, to jest właściwie tak, co mi się pierwsze włączy na przykład, żebym uruchomił Netflixa, więc to jest ta kwestia. Ale odpaliłem sobie Resident Evil i tam Resident Evil 0 i tam Resident Evil chyba jest remake tej pierwszej części. I to są gry, które oczywiście, no ciekawie wyglądają, ale ta japońszczyzna, no nie? Słynna, kiedy masz przecież jakiś taki, już nie pamiętam, to jest chyba zero, nie? Gdzie w część zero. Ktoś mnie może poprawić, jeśli się mylę, ale generalnie chodzi o to, że lecisz jakimś helikopterem, na którym jest no, ekipa jak w Predatorze. Pamiętasz scenę z Predatora, jak oni lecieli do tej dżungli?
Tam oczywiście.
Jeden żył tytoń, drugi był film. W okularach, tak, tam jeszcze był Schwarzenegger i tak dalej. I tu masz też taką scenę, że masz, no i oczywiście masz dziewczynę tam. Okazuje się pewnie, że ty grasz tą dziewczyną, która też niby jest żołnierzem, ale z tego, co tam widzisz, to chyba jest raczej sanitariuszką bardziej niż ten. Ale masz wrażenie, że nie grasz osobą, która, nie wiem, jest pełnoletnia, tylko grasz jakąś dwunastolatką. I wiesz, to strasznie jest takie wybijające tego horroru, bo później widzisz te zombiaki, jakieś takie, czy nie zombiaki, czy zainfekowanych, którzy chodzą tam i próbują cię przestraszyć. Ale naprawdę to jedynie, co straszy w tej grze, to wiesz, sterowanie i ułożenie kamery. I to jest jakby klasyka. Chociaż, wiesz, nie ujmuje nic tej serii Resident Evil, ale po prostu Resident Evil, kiedy wychodziło, to była absolutna rewelacja. Technicznie i w ogóle tak dalej, bo wtedy lepiej się nie dało.
Tak.
Teraz mamy zupełnie inne czasy, mamy więcej możliwości, gry mogą mieć pełny trójwymiar. No i dlatego na przykład mnie na przykład Resident Evil w ogóle nie straszy. Ja nie czuję tego klimatu, ale taka gra jak Gone Home. Ja nie chcę nic zdradzać na temat fabuły tej gry, ale ja cały czas do ostatniej chwili czułem dreszcze, wiesz, dreszcze na plecach, bałem się otworzyć drzwi, coś zajrzeć i tak dalej. Każdy dźwięk wywoływał mnie jakiś niepokój. I dla mnie to jest najważniejsze. Gra, wiesz, czyli to wywołanie tego uczucia, to, wiesz,
imersja.
Na tym powinien polegać horror, tak, tak, tak. I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was... I, grasping at what remains of my sanity, declare this to be my last will and testament. To my beloved daughter. I leave the most precious gift of all. But what that is, you'll have to discover on your own. Więc Layers of Fear polecam pełną wersję gry, ale komuś będzie mało, to może się nać po Inheritance, szczególnie, że jest tanie, ale to jest zupełnie inne podejście i oczywiście to jest ciekawe, no nie? Bo robimy DLC, które nie do końca jest tym samym, tylko właśnie coś tam dodaje.
Rozbudową historii. Nie, no ja nie, ja byłem zawiedziony raczej Layers of Fear, ale to ja może
no ale wiesz, jak
znam.
Ty zamiast się bać, to tak, włączasz sobie, wiesz, grasz przy świetle, pewnie w dzień grałeś. Jeszcze,
nie,
wiesz,
w nocy graliśmy.
Wódka, ogórek i tak dalej.
Wódka była, no ale to wódka była. Nawet stream jest zapis ze streama na kanale, więc polecam. Jak ktoś
co jest taki koleś, na pewno go kojarzysz, Patryk Klepek. Ja nie oglądam tych jego filmów, ale wiem, że coś takiego robi, albo robił, że on grał horrory, wiesz, właśnie przy zgaszonym świetle, ale miał kamerę, no nie, na twarz i on jakby filmował swoje reakcje, no nie, to, wiesz, grałeś i on po prostu, wiesz, jak coś go wystraszyło, to widziałeś tam jego twarz jeszcze, tak dalej. I to wszystko jest... bo to było nagrywane po ciemku, więc ta kamera musiała mieć jakiś tryb nocny włączony, więc te oczy mu się świeciły jak jakiegoś demona. Więc to taki podwójny efekt, nie? Do końca. No ale tak jak mówię, no, horror, który potrafi przestraszyć, to jest horror, który ja lubię zagrać. Tak jak na przykład w Outcast, to jeśli nie mylę, to było tak.
Też słyszałem, że ludzie polecali Outcast.
No, Amnezja, no. Ja w ogóle teraz planuję, jak znajdę czas, zagrać w końcu, po tylu latach w Somę.
Bo też słyszałem, że ponoć też dobra, ale to PC, widzisz, bo ty tam na PC-cie więcej grasz, ja to raczej na Xboxie.
No ostatnio zacząłem właśnie grać, tylko że akurat nie będę teraz specjalnie zajmował czasu, bo w poprzednim odcinku Piotrek opowiadał o tych grach i ja się zdecydowałem po nie sięgnąć, bo mnie bardzo zainteresowały. To jest The Final Station I to jest taka właśnie prosta, mała gra, ale to, co uwielbiam właśnie w tych grach małych niezależnych, w tej takiej pixelartowej grafice, to, że ona po prostu na kilku pikselach potrafi, że jakby wraca się do tej idei tych gier starych, nie? Gdzie masz po prostu mało grafiki, bo resztę musisz sobie dopowiedzieć. Czyli ja widzę gdzieś jakiś pejzaż, jakieś budynki i tak dalej, muszę się domyślać, co się dzieje. Że ten, ja sobie dopowiadam historię tego postapokaliptycznego świata, który widzę w The Final Station. A drugą grą, którą też grałem, to jest The Curious Expedition. Mm. I to jest, no to jest fantastyczna gra, jeśli ktoś lubi po prostu takie gry właśnie przygodowe, takie generujące historie, bo najpierw oczywiście tam na poziomie najłatwiejszym przyszedłem tą grę, teraz sobie gram na tym poziomie środkowym i nie jest, jak już poznasz tą mechanikę tej gry, to nie jest taka gra trudna, ale ona ma takie elementy gry planszowej i to jeszcze takiej sięgającej do tych elementów Cthulhu. Nie? Oczywiście tam nie ma, znaczy jest dużo mniej takich paranormalnych, okultystycznych rzeczy i tak dalej, ale masz coś takiego jak sanity, zapomniałem jak polskie słowo jest, odporność psychiczna, można tak powiedzieć, tak? I wiesz, ją tracisz, kiedy podróżujesz przez dżunglę, kiedy szukasz czegoś, wiesz, musisz odpoczywać, później jakieś losowe wydarzenia się dają, to po prostu kiedy przechodzisz grę albo zginiesz, to gra generuje taki raport swojej ekspedycji, każdego dnia wiesz to, co robiłeś, go masz wypisane i tak dalej, to się czyta po prostu jako takie bardzo fajne sprawozdanie, ale to generuje bardzo ciekawą przygodę. Ja na pewno, jak już jeszcze troszeczkę więcej pogram w The Curious Expedition, to wrócę do tej gry i podzielę się moim takim ostatecznym zdaniem, ale naprawdę to jest coś, co spokojnie można mógłbym polecić tak z tego.
Po ile jest?
To zależy, gdzie kupujesz, jakiej promocji, ale to jest jakieś $15.
Aha, no to nie jest zła cena.
Nie, bo to jest naprawdę gra, która ci starcza na wieczór. Oczywiście w pewnym momencie ci się znudzi, ale ona ma takie elementy, które powodują, że chcesz na przykład grać. No ja chcę odblokować H.P. Lovecrafta, Howarda Filipa, ale on dopiero się pojawi jakby jako grywalna postać, kiedy znajdziesz gdzieś na jakiejś tej swojej ekspedycji Necronomicon, więc to jest, ale to jest tak, to już bo ostatnio wspominałem Piotrek, więc nie chcę przedłużać, bo to jest taki dosyć krótki odcinek, więc myślę, że oddam ostatnie słowo tobie, drogi Marcinie, bo ostatnio się nami, powiedz mi, co jeszcze możemy ciekawego poruszyć tak na zakończenie.
Damian, żona przyszła, musimy kończyć.
Pozdrów żonę w takim razie i dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mieć troszeczkę więcej czasu i będzie więcej tematów do obgadania, ale mam nadzieję, że...
No, tematów zawsze jest do obgadania, czasem jest problem.
Tak. No to trzymaj się, pamiętajcie, żeby Zeratula oglądać na jego kanale YouTube'owym, Zeratullo. I oczywiście, a jak ktoś nie może znaleźć Zeratullo, to niech sobie wygląda Kilogramy Prawdy. To jest nie. Ile już tych odcinków nagrałeś, przyznaj się?
A ponad 100 jest.
Bez idziesz jak burza. Powiem. Idziesz jak burza. Więc serdecznie polecam Kilogramy Prawdy. Żegnam się, Damian Pawlaka Dachman. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, na Facebooku podcast Fantasmagieria, dołączać do grupy Fantasmagieria. Jeśli chcecie wesprzeć Fantasmagierię, możecie zrobić to na przykład przez PayPala, ale to więcej przeczytacie na stronie, więc ja już żegnam się i do usłyszenia za tydzień. Hej.
Dziękuję bardzo.